Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam Państwa. I Panu Bogu dziękuję, że dał Państwu taki charyzmat, którym jest troska o życie małżeńskie, życie rodzinne, o to, co tworzy naszą rzeczywistość społeczną i rzeczywistość Kościoła. Bo Kościół to wspólnota ludu Bożego. Do tego ludu należą także małżonkowie, rodzice, rodziny. Otóż pani Ania poleciła mi, nakazała mi, abym przedstawił Państwu temat małżeństwo w Biblii. No i ten temat postaram się w jakiejś mierze, w wielkim skrócie i w takiej formie bardzo uproszczonej Państwu przybliżyć. Resztę sobie Państwo sami zgłębią i doczytają, albo uczestnicząc w innych wykładach. Otóż, no od czego zacząć? No najlepiej od początku, bo mówienie o małżeństwie domaga się tego, by mówić od tego, co było na początku, jak było na początku. Zresztą Pan Jezus w dyskusji na temat małżeństwa też odwołuje się do początku. I na początku. Na początku tak nie było, jak teraz jest, czy tak, jakbyście chcieli. Na początku. Więc od początku. A tym początkiem jest Księga Rodzaju, która nomen omen też może być tłumaczona jako Księga Początków. Księga Rodzenia, Księga Początków. Początku zawiera początki objawienia, Bożego objawienia. To Boże objawienie Bóg daje nam dla naszego zbawienia. I tam w rozdziale drugim jest mowa o ustanowieniu małżeństwa. Przede wszystkim dowiadujemy się, że to Bóg ustanowił małżeństwo, że małżeństwo jest instytucją z ustanowienia Bożego. To zdanie, którym jest opis ustanowienia małżeństwa, to drugi rozdział Księgi Rodzaju, wiersz 24. Ale żeby ten wiersz, to zdanie, to przesłanie zawarte w tym zdaniu dobrze uchwycić, dobrze zrozumieć, to nie można wyrywać z kontekstu, tylko trzeba przeczytać i rozważać to zdanie z uwzględnieniem kontekstu, w którym ono zostało przez autora umieszczone, zamieszczone. To zamieszczenie tego zdania tu, a nie gdzie indziej, tu właśnie, w tym miejscu w Biblii było też z natchnienia Ducha Świętego. To Pismo Święte to księga zapisana pod natchnieniem Ducha Świętego. Czyli Słowo Boże zapisane Słowem Ludzkim. Słowem Ludzkim. Słowo Boże w Słowie Ludzkim. No i żeby odkryć Słowo Boże, to trzeba przedrzeć się przez gąszcz Słowa Ludzkiego, bo nasze Słowo jest bardzo skomplikowane. Natomiast Bóg mówi bardzo prostym Słowem, mówi jednym Słowem, mówi swoim Synem, przez które wszystko się stało, i niebo, i ziemia, i nasze życie, i przez które też stało się zbawienie. Mówi bardzo prosto. Ale żeby tę prostotę Bożego Słowa uchwycić, tego Słowa, które jest dla naszego uświęcenia i zbawienia, to trzeba się przedrzeć przez ten gąszcz ludzkiego słowa, w którym to słowo zostało zawarte. Otóż i kontekstem, tym najbliższym kontekstem dla tego zdania, 24 wiersza rozdziału drugiego, jest to, co czytamy od 18 wiersza. Od 18 wiersza. Więc ten cały fragment od 18 do 24 drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. No i oczywiście, skoro będziemy o tym mówić, to najpierw przytoczę ten fragment całości. A potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. I teraz następuje to najważniejsze zdanie. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Szanowni Państwo, ten fragment zapisu Bożego objawienia należy do tak zwanej tradycji jachwistycznej. Jest to tradycja, która ukształtowała się gdzieś w VII wieku przed Chrystusem. Trzeba pamiętać, że u podstaw Bożego objawienia, które zostało przekazywane w tradycji najpierw ustnej, a potem formowały się pierwsze pisma, pierwsze dokumenty i z tych dokumentów pisanych zostały zredagowane poszczególne księgi Pisma Świętego. I tak na przykład u podstaw pięcioksięgu są cztery tradycje: tradycja jachwistyczna, tradycja elohistyczna, kapłańska, tradycja deuteronomistyczna. Potem mamy jeszcze tradycję prorocką, księgi mądrościowe należą do tradycji mądrościowej. A w Nowym Testamencie możemy wyróżnić trzy takie tradycje. Tradycja synoptyczna, z których uformowane zostały trzy Ewangelie: Mateusza, Łukasza i Marka. Tradycja Pawłowa, która obecna jest w listach świętego Pawła. No i też w jakiejś mierze tradycja prorocka, którą jest księga Apokalipsy świętego Jana. Ale to tylko tak dla pewnej ogólnej orientacji. Natomiast ten tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy, który jest przedmiotem naszych rozważań, wywodzi się z tej tradycji jachwistycznej. Otóż czym się charakteryzuje ta tradycja jachwistyczna, ten nurt tradycji jachwistycznej, której to objawienie o stworzeniu świata, stworzeniu człowieka i powołaniu go do małżeństwa powstawała ta tradycja. Czym się charakteryzuje ta tradycja? Przede wszystkim tym, że w oryginalnym zapisie jej pojawia się imię Boga jako Jahwe. Jahwe to jest to imię, którym Bóg objawił się Mojżeszowi. Ta nazwa Jahwe znaczy tyle co jestem. On jest. Bóg po prostu jest. To jest istota Boga. I od tego też, z tej racji, że to imię Boga tutaj jest w tych fragmentach, czy w tych częściach należących do tej tradycji jako Jahwe, to autor zapisu tej tradycji, tego dokumentu, nazywany jest jachwistą. I to ten dokument powstał gdzieś w VII wieku przed Chrystusem. Ten właśnie opis, ten język jachwisty charakteryzuje się ogromnym, takim barwnym stylem, żywym, ale jednocześnie nasączony jest obrazami. a także takimi obrazami, które podawniają Pana Boga do człowieka, takimi antropomorfizmami, że Bóg czyni jak człowiek, działa jak człowiek, myśli jak człowiek, mówi jak człowiek i niemalże wygląda jak człowiek. Tak jest Bóg opisywany, ukazywany w tym dokumencie należącym do tradycji jakwistycznej. I tutaj też widzimy ten tekst, że ten tekst nasączony jest obrazami. I te obrazy są bardzo ważne. Trzeba przez te obrazy przejść, żeby dotrzeć do tego zasadniczego przesłania, jakie tu zostało zawarte. Otóż tak na marginesie tylko dopowiem, że tu jest jeszcze jeden opis stworzenia świata i człowieka, który należy do tradycji kapłańskiej. Ta tradycja uformowała się w V wieku, a więc jest młodsza w stosunku do tradycji jakwistycznej. I ta tradycja, według tej tradycji kapłańskiej opis stworzenia świata i człowieka jest na początku, w tym pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. A potem pojawia się ten opis według jakwisty, według dokumentu tradycji jakwistycznej, ten starszy opis. To tak też dla pewnej orientacji ogólnej, bo też będziemy trochę odwoływać się do tego opisu kapłańskiego, który mówi o stworzeniu człowieka. Otóż, szanowni Państwo, tutaj mianowicie, może tylko dla przypomnienia sobie, opis z opisu tego, który należy do tej tradycji kapłańskiej, czyli do tej tradycji późniejszej, z V wieku, tak brzmi opis stworzenia człowieka. Ten język tradycji kapłańskiej jest bardziej taki abstrakcyjny, mniej obrazowy, bardziej abstrakcyjny. I tak w tym dokumencie kapłańskim zostało zapisany opis stworzenia człowieka. Wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Zauważamy, że jest pewna różnica w sposobie ujęcia tego samego tematu. Różnica w języku. Język tego autora dokumentu kapłańskiego, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest bardziej taki abstrakcyjny. Ten język jakwisty jest bardziej obrazowy. Ale powróćmy do tego starszego opisu człowieka, gdzie jest mowa o ustanowieniu małżeństwa. Tutaj zaś w tym starszym opisie, w tym jakwistycznym, pojawia się inna narracja, inny język niż ten, który jest w tym opisie kapłańskim. Autor zaznacza, że pierwszy mężczyzna sam sobie nie wystarczał. Jako istota z natury społeczna potrzebował towarzystwa i pomocy. Ale towarzystwa i pomocy takiej istoty, która ma taką samą naturę jak on. I w wierszu 19 czytamy, że Jahwe, chcąc zadośćuczynić tej potrzebie, przystąpił do stwarzania istot żywych. Najpierw ulepił z roli ziemi zwierzęta polne, a następ istoty latające pod niebem, czyli ptactwo. Jednakże tu nie ma mowy o tym, że zwierzęta te otrzymały bezpośrednio od Jahwe, od Boga, oddech życia. Tak jak taki oddech życia otrzymał mężczyzna. Zwierzęta tego nie otrzymały, tego oddechu życia. Oddech życia, o którym jest mowa przy stworzeniu mężczyzny, to siła, dzięki której mężczyzna jest nie tylko istotą żywą, tak jak z zwierzęta, ale jest istotą świadomą siebie, istotą rozumną. To świadczy, że człowiek jest wyższy od zwierząt. Właśnie dzięki temu otrzymanemu od Boga oddechowi życia. Ta idea wyższości człowieka nad zwierzętami jest widoczna także w stwierdzeniu, że Jahwe przyprowadził stworzone przez siebie zwierzęta przed pierwszego mężczyznę, który nadał im imiona. Nadał im imiona. Co więcej, nie znalazł wśród zwierząt istoty czy odpowiedniej dla siebie, czyli do tego, by jakieś zwierzę mogło być odpowiednią dla niego pomocą. Otóż mężczyzna, nadając zwierzętom imiona, jawi się tu jako istota obdarzona mądrością, której zwierzęta nie mają, a także mężczyzna w ten sposób, że nadaje imiona zwierzętom, jawi się jako władca zwierząt. Gdyż w języku biblijnym nadać komuś lub czemuś nazwę, imię, znaczyło przejąć nad nim władzę. Zwróćcie uwagę, w Nowym Testamencie, gdy Jezus zmienił Piotrowi imię, kiedy go nadał mu władzę kluczy, to zmienił Piotrowi imię. To oznaczało, że przejął nad nim władzę, że Jezus przejął nad nim władzę, nad Piotrem władzę. Czyli, że Piotr od tej chwili będzie wykonywał władzę Jezusa. A więc nadać komuś imię, czemuś imię, to znaczy mieć nad tym władzę, nad kimś władzę. Właśnie tutaj mamy, w tym obrazie to rozpoznajemy. Tę wyższość człowieka, wyższość mężczyzny nad światem zwierząt. Dalej, mężczyzna właśnie nadając imiona, nazwy zwierząt, ukazał, że jest wyższy od nich, że jest ich panem, ale nie znalazł w nich dla siebie odpowiedniej pomocy. Chociaż doświadczenie mówi, że człowiek może dostaje od zwierząt różnorakiej pomocy. Na przykład zwierzęta domowe ułatwiają mu pracę w polu, teraz mniej w dobie rozwiniętej techniki. Dostarczają mleka, mięsa, nawet okazują mu przywiązanie, wierność. Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy spostrzegł takie ciekawe zjawisko, zapisuje takie ciekawe spostrzeżenie, mianowicie, że po co Pan Bóg stworzył psa, żeby uczył wierności swemu Panu. Dzisiaj uczestniczyłem jeszcze przed przyjazdem tu w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku. I tam wykładowca, który wygłosił wykład inauguracyjny, zacytował jednego z filozofów i właśnie to wykład dotyczył humanizmu. I mówi tak, humanizm to jest szczególne zainteresowanie człowiekiem. Mam psa i mój pies jest humanistą. Ale to tak na marginesie. Ale żadne ze zwierząt nie jest równe człowiekowi. Nie jest zdolne zaspokoić jego potrzeby, uwolnić go od samotności. Zwierzę może jedynie tylko w jakiejś mierze tę samotność złagodzić. Ale nie może człowieka uwolnić całkowicie od samotności. Dlatego Jahwista, a więc autor tego opisu, stwierdza, że wśród zwierząt pierwszy mężczyzna nie znalazł dla siebie odpowiedniej pomocy. I dalej, według kolejnych wierszy, 21, 22 wiersz, Jahwe, chcąc uwolnić mężczyznę z samotności i dać mu pomoc, jakiej naprawdę potrzebuje, zesłał na niego głęboki sen, podczas którego wyjął z jego boku jedno z żeber, z którego zbudował pierwszą kobietę. Co oznacza ten głęboki sen, który Jahwe zesłał na mężczyznę? Dzisiaj pewnie ktoś by powiedział, że była to narkoza, gdyż wyjęcie z boku żebra kojarzy się z operacją. Jednak uwzględniając dane biblijne, trzeba ten sen rozumieć jako swoistą przestrzeń tajemniczego działania Boga. O snach bohaterów biblijnych jest mowa na wielu miejscach. I Józef też miał sen, podczas którego doświadczył działania Boga tak, że to działanie Boga, też tajemnicze, niezrozumiałe, ale ono go przekonało do tego, by wziąć, nie lękać się, wziąć Maryję, małżonkę do siebie. Otóż i dalej, tą materią wyjściową, z której Jahwe buduje kobietę, nie jest już rola, ziemia, lecz część mężczyzny, żebro. Zauważamy, że w przypadku stworzenia mężczyzny, gdybyśmy nam wcześniej czytali, tam gdzie jest mowa o stworzeniu mężczyzny, to Bóg działa jak garncarz. Lepi ciało mężczyzny z prochu ziemi. A w przypadku stworzenia kobiety Bóg działa jak budowniczy. Zresztą to jest też i tutaj, tam jest mowa, ulepił z prochu ziemi, a tu zbudował z żebra kobietę. A więc tu w przypadku stworzenia kobiety Bóg działa jak budowniczy. Buduje ją z żebra mężczyzny. To żebro zostało wyjęte z boku mężczyzny. W logice języka biblijnego bok czegoś stanowi istotę tego, co jest. Stanowi to, bez czego coś nie może być tym, czym jest. Istota rzeczy. Czyli bok. Bok czegoś, bok jakiegoś bytu stanowi jego istotę. Czyli to, bez czego dany byt nie byłby danym bytem. Na przykład, to jest specyfika, logika języka biblijnego. Na przykład, co stanowi istotę góry? Istotę góry stanowi jej bok. Bok góry stanowi jej istotę, czyli to, bez czego góra nie byłaby górą. Bok ołtarza stanowi jego istotę, czyli to, bez czego ołtarz nie byłby ołtarzem. I dalej idąc, według tego rozumienia, bok mężczyzny jest istotą jego człowieczeństwa. A więc żebro wyjęte z boku mężczyzny oznacza, że zostało wyjęte z tego, co stanowi istotę jego człowieczeństwa. To żebro, hebrajskie sela, jest symbolem kamienia węgielnego, można tak określić. Zresztą tak jest też w Biblii taka nazwa. Kamienia węgielnego, kamienia węgła. Kamień węgła to jest ten kamień, który podtrzymuje, który jest zwornikiem całej budowli. Potem Jezus jest kamieniem węgielnym Kościoła. Jest tym zwornikiem, tym, bez czego Kościół nie był, bez kogo Kościół nie był, był Kościołem. A zatem kamień węgielny, kamień węgła decyduje o stabilności całej konstrukcji, budowli. A więc mówiąc tym językiem budowlanym, który tutaj też stosuje autor tego zapisu, kobieta w swej konstrukcji ma ten sam kamień węgielny, co mężczyzna. Oznacza to, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta mają tę samą podstawę swej ludzkiej godności. tę samą podstawę ludzkiej godności. Może ktoś powiedzieć, no dobrze, skoro mężczyzna został stworzony z prochu ziemi, a kobieta została stworzona z mężczyzny, to kobieta ma bardziej subtelną podstawę stworzenia, bardziej doskonałą. W potocznej mowie czasem pojawia się powiedzenie, że kobieta jest poprawioną formą mężczyzny, wydoskonaloną formą mężczyzny. Ale to jest tylko takie potoczne nasze mówienie. Ale nie o to tu, w tym tekście biblijnym chodzi. Takie rozumowanie nie znajduje żadnych podstaw biblijnych. Bo trzeba mieć na uwadze, że skoro mężczyzna jest prochem, a kobieta została stworzona z mężczyzny, to i kobieta jest prochem. Podkreśla to słynny okrzyk zachwytu mężczyzny, gdy zobaczył kobietę. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Wyrażenie być czyjąś kością i czyimś ciałem było używane na oznaczenie pokrewieństwa, na oznaczenie przynależności do tego samego rodu. W tym znaczeniu Laban mówi do swego bratanka Jakuba: ty jesteś moją kością i moim ciałem, czyli należysz do mojej rodziny, do mojego rodu. W tym okrzyku pierwszego mężczyzny wyrażona została równość między mężczyzną i kobietą. Kobieta dzieli z mężczyzną tę samą naturę, jest mu równa w człowieczeństwie. Jest tutaj także podkreślona równość między mężczyzną a kobietą co do istoty. I kobieta jest z istoty mężczyzny, z istoty jego człowieczeństwa stworzona. I jest tutaj podkreślona równość co do podstaw godności mężczyzny i kobiety. Czyli to samo człowieczeństwo ma zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Dalsza część tego zachwytu tego pierwszego mężczyzny, wskazuje na różnicę między mężczyzną a kobietą. Bo jest to podobieństwo co do podstaw godności, do tej samej godności, do tej samej istoty, ale jest także zaznaczona różnica między mężczyzną a kobietą. W jaki sposób ta różnica tutaj zostaje wskazana? Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dosłownie została wyjęta. Ta wypowiedź zaświadcza o tym, że człowiek w odróżnieniu od zwierząt ujawnia zdolność do zdefiniowania siebie samego. Czyli zdolność do poznawania, do samopoznawania i do poznawania tego, co na zewnątrz, innych, czyli i definiowania siebie i także innych. To potrafi człowiek. Wierzę, tego nie potrafi. Nie potrafi zdefiniować siebie ani innych. Jak mężczyzna, ten pierwszy mężczyzna, zdefiniował siebie, a jak zdefiniował tę pierwszą kobietę? Tą definicją są nazwy. Nazwy. Mężczyzna zostaje nazwany jako Isz, natomiast kobieta jako Iszach. Mężczyzna Isz, ta będzie się zwała niewiastą, czy Iszach, w tekście oryginalnym jest. A mężczyzna, bo z mężczyzny została wzięta, tam jest Isz. Mężczyzna jest określony jako Isz, takim słowem. Jakub Wujek, jeden z profesorów, który w XVII wieku przełożył, dokonał przekładu Biblii na język polski, proponuje takie tłumaczenie tych nazw. Isz jako mąż, a Iszach jako mężyna. I tak tłumaczy to zdanie. ta będzie, tę będą zwać mężyną, bo z męża wzięta jest. Jak możemy zauważyć, już samo brzmienie tych słów zawiera w sobie jednocześnie podobieństwo i różnicę między mężczyzną a kobietą. Podobieństwo, samo brzmienie, isz i szach. Słyszymy dwie rzeczy. Słyszymy w tym brzmieniu podobieństwo, ale też jest między tymi słowami różnica. Isz i szach. Mając na uwadze aspekt fonetyczny, brzmieniowy tych słów, można by je przetłumaczyć jako isz, by to tak to lepiej, dokładniej przetłumaczyć, dosłowniej przetłumaczyć. Isz, isz, on. Iszach, ona. Zwróćmy uwagę, pomiędzy słowem on, ona jest podobieństwo i różnica w brzmieniu. Zgadza się? On, ona. Albo ten, ta. Albo pan, pani. Jest podobieństwo w brzmieniu, ale jednocześnie w tym brzmieniu jest zaznaczona różnica między mężczyzną a kobietą. A więc te słowa, te isz i szach, isz odniesione do mężczyzny, definiujące mężczyznę, i słowo iszak definiujące kobietę, podkreślają podobieństwo i różnicę. Podobieństwo między mężczyzną a kobietą co do godności i różnicę rodzaju, czyli płci. Więc te słowa definiujące mężczyznę i kobietę, isz i szach, z jednej strony podkreślają podobieństwo godności, z drugiej strony różnicę płci. Kobieta, mężczyzna mają tę samą godność, ale różnią się. Ale są inni pod względem płci, rodzaju. A więc w tych definiujących określeniach isz i szach mężczyzny, jak i kobieta są sobie równi i jednocześnie się różnią. Warto tu mieć na uwadze, że chociaż te dwa rzeczowniki isz i iszach brzmią podobnie, to jednak mają różne źródło słów. Najogólniej rzeczownik isz wyraża ideę być mocnym, a rzeczownik iszach, definiujący kobietę, wyraża ideę być słabym. Czasami się mówi, że mężczyzna to silna płeć, a o kobiecie, że to płeć słaba. Czasami tak się mówi. To jest jak najbardziej uzasadnione. To uzasadnienie wynika ze znaczenia, ze źródła tych słów isz i iszach. Ale autor użył tych słów, by przez ich brzmienie, w którym słychać podobieństwo i jednocześnie różnicę, zaznaczyć podobieństwo i różnicę między mężczyzną a kobietą. Powstaje pytanie. Jak brzmią po hebrajsku nazwy mężczyzna i kobieta? Bo te słowa isz i szach to są definicje. Mężczyzny, isz to jest definicja mężczyzny, a iszach definicja kobiety. Jak brzmią te nazwy mężczyzna, kobieta w języku hebrajskim, w języku Biblii? Otóż te nazwy bardzo wyraźnie są wymienione po raz pierwszy w Biblii, tutaj w Biblii, po raz pierwszy w poprzedzającym rozdziale, czyli w rozdziale pierwszym. W tym wcześniejszym pod względem umiejscowienia tego tekstu i także no, późniejszym pod względem chronologicznym. Czytamy tam. Stworzył więc Bóg człowieka. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Tam są pojęcia takie. Mężczyzna występuje pod pojęciem, hebrajskim pojęciem zakar. A kobieta pod hebrajskim słowem nekeba, 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 nekeba. Otóż mężczyzna, zakar, zakar. Co to znaczy dosłownie? Dosłownie zakar znaczy, no to tylko można to opisowo tłumaczyć, ten, który nie może mieć dziecka, ten, który nie może rodzić dziecka, dosłownie. Czasami też można spotkać inne tłumaczenie, takie dosłowne tłumaczenie tego zakar, które my oddajemy jako mężczyzna. Ten, który siusia na mur, dosłownie. Bardzo obrazowo jest opisany, przedstawiony w tym słowie mężczyzna. A kobieta? Nekeba. Nekeba. Co znaczy dosłownie to hebrajskie słowo? Znaczy dziura. Dziurawa. Proszę zobaczyć, jak obrazowo te słowa opisują mężczyzny i kobiety. Takie obrazowe określenia są obecne też w naszym języku. Na przykład Kaszubi, w jaki sposób Kaszubi określają kobietę w ciąży? Mówią tak, ona nie jest sama. Ona nie jest sama. Proszę zwrócić uwagę. Zresztą Biblia obfituje w obrazowe pojęcia. Na przykład my używamy słowa grzech na określenie czegoś złego, co zrobiliśmy, no, coś złego, no, coś złamaliśmy, albo zaniedbaliśmy jakieś dobro świadomie, dobrowolnie, czy też złamaliśmy przykazanie. Popełniliśmy grzech. To słowo jest abstrakcyjne. My znamy to słowo, poznamy też definicję słowa grzech. Natomiast w Biblii to słowo grzech, to polskie słowo grzech, jest przykładem słowa, greckiego słowa hamartia. Hamartia. Hamartia, to słowo greckie, ono zostało zaczerpnięte z języka wojskowego. Gdy żołnierze podczas ćwiczeń strzelali do celu z łuku albo rzucali oszczepem z łuku i któryś z nich nie trafiał, no to pozostali wołali hamartia. To znaczy pudło. Popełniać grzech to znaczy pudłować, nie trafiać do celu, pudłować. Proszę zobaczyć, te słowa biblijne, one są bardziej takie obrazowe, one są bardziej zrozumiałe. My jesteśmy przyzwyczajeni do języka abstrakcyjnego. Natomiast Biblia posługuje się głównie językiem obrazu, poza tą tradycją kapłańską, która bardziej eksponuje już ten język określenia takie abstrakcyjne, chociaż jeszcze w takiej szczątkowej postaci. Otóż to słowo zakar jako mężczyzna i nekeba jako kobieta eksponują różnicę rodzajową, różnicę płci. Bardzo obrazowo, bardzo czytelnie. Pomylić się nie można. Natomiast słowa definiujące mężczyznę i kobietę, te słowa definiujące isz i szat, eksponują ich równość i zarazem też różnicę płci. Warto tu też mieć na uwadze to jest bardzo ważne, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta zostali stworzeni jako ha-adam. Ha-adam. Czyli jako człowiek. Dosłownie ten, który jest z ziemi. Ha-adam. Ten, który jest z ziemi. To jest nie do końca trafne to przywłaściwienie tego imienia Adam pierwszemu człowiekowi. Dlatego ja używałem, jak Państwo zwrócili uwagę, mężczyzna, pierwsza kobieta. Bo to nie jest, bo także w tym pojęciu ha-adam zawiera się i kobieta. Nie tylko mężczyzna, ale i kobieta. Stworzył Bóg ha-adam. Stworzył więc Bóg ha-adam. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Co to jest ten ha-adam? Stworzył mężczyznę i niewiastę. Ha-adam. to jest mężczyzna i niewiasta. Oczywiście w uproszczonym języku katechetycznym to tak nam utkwiły, ale jako ludzie dorośli też powinniśmy mieć tą taką wiedzę bardziej precyzyjną. Że w słowie ha-adam zawiera się, jest to określenie odnoszące się i do kobiety, i do mężczyzny. Bo i ha-adam jest mężczyzna, i ha-adam jest kobieta. Tak bardzo, bardzo, bardzo ważne. A więc jest człowiekiem. Człowiekiem, mężczyzna i kobieta. Otóż zarówno mężczyzna, jak i kobieta są człowiekiem. Co więcej, są stworzonym na obraz Boży. Stworzył więc Bóg człowieka, Adam, na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę, kobietę. Otóż tak na marginesie, na pewno do uważnych czytelników tego tekstu nie należał jeden z autorów Talmudu. Talmud to żydowski komentarz do ksiąg Biblii. To taki też zbiór praw wynikający z komentarza do Biblii, ale żydowski, Talmud, który nakazuje mężczyznom, by każdego dnia modlili się w ten sposób. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że nie stworzyłeś mnie kobietą. Ale to jest niewłaściwe odczytanie tego biblijnego tekstu. Stworzenie człowieka, czyli zarówno kobieta i mężczyzny, mężczyzny, kobiety i mężczyzny, na obraz Boga oznacza, że człowiek ma nie tylko zdolność reprezentowania Boga, ale że ma też zdolność do bycia i działania jak On. A więc dzięki temu obrazowi, jaki nosimy, jako ha-adam, mężczyzna i kobieta, może reprezentować Boga w świecie, ale też może działać, może być i działać jak Bóg. Narzędzia, którymi Bóg nas obdarzył, abyśmy mogli wykonywać powierzone nam zadanie, obejmują sumienie, ten głos Boga w naszym sercu, oko Boga w naszym sercu, sumienie. Sumienie zostało, Biblia bardzo używa wielu obrazów dla opisania słowa sumienia. Natomiast wśród filozofów jako pierwsi odkryli sumienie stoicy, którzy nazwali takim słowem syneidesis. Wspólna wiedza. Sumienie to wspólna wiedza wszystkim ludziom na temat tego, co jest dobre, a co złe. To jest filozoficzne odkrycie i filozoficzne zdefiniowanie sumienia. Natomiast Biblia ma obrazowe. To jest oko Boga w sercu człowieka, głos Boga w duszy, w sercu i tak dalej. Sumienie to jest jedno z tych narzędzi, dzięki któremu możemy działać, być obecnymi i działać jak Bóg. Świadomość, zdolność dokonywania duchowego sądu i tak dalej. Ta idea stworzenia na obraz Boga nawiązuje do zwyczajów mezopotamskich, w myśl których królowie umieszczali własne podobizny na obszarach, na których pragnęli ustanawiać swoją władzę. Tereny, na które należały do danego króla, były tam obstawione tymi podobiznami króla. To oznaczało, że tam przez ta podobizna była symbolem, znakiem, że tu rządzi ten, a ten król, którego ta podobizna oznacza. W myśl tej idei Bóg stworzył człowieka na swój obraz, gdyż przez człowieka chce panować nad pozostałym całym stworzeniem. Patrzcie, jak Bóg nas różnił w tym zamyśle stwórczym. Uczynił nas jako partnerami to w działaniu, zarządzaniu stworzeniem. To jest bardzo, bardzo ważne. To uwypukla polecenie, właśnie czyńcie sobie ziemię poddaną, zarządzajcie tą ziemią, ale tak, jak ja tego chcę, tak, jak Bóg tego chce. Właśnie człowiek wnosi w sobie obraz Boga, by zarządzać, by rozciągać panowanie Boga, ale ma panować tak, jak Bóg. Nie tak, jak człowiek by chciał, tylko tak, jak Bóg. Czyli musi się liczyć w tym panowaniu z wolą Boga, z wolą tego, którego obraz w sobie nosi. Otóż idea równości mężczyzny i kobiety co do otrzymanej od Boga godności była niewątpliwie osiągnięciem, niezwykle ważnym osiągnięciem cywilizacyjnym. Zwłaszcza, że w starożytności na Bliskim Wschodzie kobieta była dyskryminowana. To, co tu zostało przedstawione w Biblii, VII wiek przed Chrystusem, objawiona prawda o człowieku, ona przerastała, to był skok, jakościowy skok cywilizacyjny. To jest nowość, ale to odzwierciedla prawdę o człowieku, którą trudno wszystkim ludziom przyjąć. Otóż kobieta na Bliskim Wschodzie, a Bliski Wschód to jest środowisko Biblii, była dyskryminowana. Zresztą i do tej pory Bliski Wschód nie potrafi się z tego wyzwolić. Ale nie tylko Bliski Wschód. Także nawet Platon, filozof Platon, który żył, działał w latach 429-347 przed Chrystusem, nie miał pod tym względem też rozwiniętego poglądu. W swojej teorii na temat równości mężczyzny i kobiety, powołania, godności, w swojej teorii o metempsychozie, to jest, czyli o wędrówce dusz, zwanej też reinkarnacją, to od niego wywodzi się ta idea, która dzisiaj odżywa w takich tam formach dziwacznych. Twierdził on, że po śmierci dusza obciążona winą wciela się najpierw w kobietę, a potem w jakieś zwierzę. To jest filozofia Platona. Dlatego też dzisiaj, tak na marginesie, kiedy powstawała konstytucja Unii Europejskiej, no to tam próbowano i wykluczyć ideę chrześcijaństwa, Biblii, tylko zatrzymać się na filozofii, mitologii, filozofii greckiej, no i na prawie rzymskim. Tylko na to, żeby chrześcijaństwo, żeby Biblię wyrugować. No, jeżeli się ruguje to, co stanowi przesłanie o godności, o prawdzie człowieka, o godności mężczyzny i kobiety, o podstawach godności, człowieczeństwie, a opiera się tylko na tych ujęciach filozofii greckiej, które zawierają różne pojęcia, różne definicje, to wtedy jest to, co jest. To wtedy są zawirowania w rozumieniu człowieka, jego godności. Są nieporozumienia. Wtedy jest, jak jest, jeśli nie przyjmuje się prawdy. Ale to tutaj tak na marginesie. Otóż daleki od myśli tutaj biblijnej jest także Mahomet. Islam powstał, Mahomet tworzył islam, religię islamską na bazie Starego Testamentu, Nowego Testamentu i trochę tam dodał od siebie. Ale na bazie Biblii interpretowanej przez nestorianizm, no, przez herezję, która właśnie na tym, w tej Arabii tam akurat była obecna. Więc formułował całe te podstawy islamu. I właśnie Mahomet, który rezerwuje w raju miejsce dla swojego konia, wielbłąda, kota, ale nie zatroszczył się o miejsce dla żadnej ze swoich żon. Żadna myśl z przeszłości, żadna religia i filozofia nie dała tak jasnej nauki o równości człowieczeństwa mężczyzny i kobiety, jak Biblia. Chociaż różnie ta Boża zasada była respektowana także w czasach, o których opowiada Biblia. Trzeba to rozróżnić. Że Pismo Święte to jest zapis Bożego objawienia w konkretnym języku ludzkim, ale też w konkretnym czasie to się dokonywało. W konkretnym czasie i także charakter tego czasu, w którym głoszone było objawienie Boże, zapisywane Boże było, jest też odnotowany w Biblii. Czasami niektórzy mówią, ja przeczytałem Biblię i się zgorszyłem. No tak, bo nie rozróżnił tych dwóch płaszczyzn. Biblia, tekst biblijny to Boże objawienie pokazywane w historii ludzkiej. A ta historia ludzka w życiu ludzkiej, jak to życie ludzkie. Raz jest lepsze, raz jest gorsze. Raz jest bardziej zgodne z wolą Pana Boga, a raz zupełnie przeciwne. Ale Biblia to wszystko w tej konkretnej prawdzie ludzkiej, historycznej ukazuje Boże objawienie. I zresztą także w kwestii właśnie tej równości, czy kwestii równości mężczyzny i kobiety też. Również ta myśl o równej godności mężczyzny i kobiety występuje w dekalogu, który został zapisany już przez Mojżesza. To jest XIII wiek przed Chrystusem. Na tę równość godności wskazuje czwarte przykazanie, które brzmi: czci ojca swego i matkę swoją. W myśl tego przykazania matka ma być tak samo szanowana, czczona, jak ojciec. Tam jest, pojawia się słowo kabet, czcić ojca i matkę. Tylko na marginesie, mianowicie to słowo kabet w Biblii odnosi się tylko do Pana Boga, ale w tym przykazaniu odnosi się także do rodziców, do ojca i matki, że dzieci mają czcić ojca i matkę, tak jak się czci Pana Boga. Co to znaczy? Tylko w tym miejscu to słowo się pojawia. Co to znaczy? Otóż, dlaczego należy się rodzicom cześć jak Panu Bogu? Mianowicie dlatego, że rodzice uczestniczą w dziele samego Boga, w stwórczym dziele i w zbawczym dziele, gdy przekazują wiarę swoim dzieciom, gdy przekazują życie i troszczą się o życie i przekazują wiarę, to w tym samym uczestniczą w stwórczym i zbawczym dziele samego Boga i z tej racji przynależy im się kabet, cześć. W ten sposób rodzice zasługują na tę cześć w oczach swoich dzieci. Otóż tutaj ktoś może powiedzieć, że w tym przykazaniu ojciec jest wymieniony przed matką. To nie gra żadnej tutaj, to nic nie wnosi, to nie jest wiążące, jakaś wiążąca wskazówka. Otóż w Biblii są też teksty, gdzie matka występuje przed ojcem. Na przykład w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu. Czytamy. Niech każdy jest pełen bojaźni dla swej matki i swego ojca. Tym razem matka jest na pierwszym miejscu. Więc te pojęcia były stosowane zamiennie. Raz to pierwsze, raz to pierwsze. To świadczy o równości między mężczyzną a kobietą. Między ojcem a matką. Z zagadnieniem równości płci łączy się zagadnienie miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. Ludzie Starego Testamentu widzieli w miłości siłę mocniejszą niż śmierć. W Księdze Pieśni nad Pieśniami, to jest księga poświęcona mądrości, ona należy do tradycji mądrościowej. To jest księga poświęcona mądrości miłości między takiej narzeczeńskiej i małżeńskiej. Mądrość miłości. Miłość mocniejsza jak śmierć. Dlaczego? Miłość jest mocniejsza od śmierci? Ponieważ śmierć została pokonana przez miłość. Święty Paweł 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian pisze, że miłość jest największa. Miłość jest największa, najważniejsza. Tylko miłość pozostaje. Wiara się skończy, nadzieja się skończy. Tylko miłość. Miłość jest najważniejsza. Śmierć jest mocniejsza niż śmierć. I ludzie Starego Testamentu postrzegali też miłość narzeczeńską i małżeńską jako zjawisko niezwykle tajemnicze. A więc miłość, która tak naprawdę jest z Boga, jest darem, jest z Boga. Człowiek sam z siebie miłości tak to nie może wykrzesać, on tylko może na tyle kochać, na ile od Boga przyjmie tę miłość. Bóg jest miłością. To jest definicja świętego Jana, pierwszym liście jego. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, Bóg jest źródłem miłości. Człowiek na tyle kocha, na ile przyjmie tej miłości od Boga, na ile się otworzy na miłość. Kiedy się otwiera na miłość Bożą człowiek? Gdy zachowuje Boże przykazania, gdy zachowuje słowo Jezusa. Jezus mówi, ten prawdziwie kocha, kto zachowuje moją naukę. Otóż dla ludzi Starego Testamentu miłość, jaka rodziła się między mężczyzną a kobietą, była czymś nie do zrozumienia i nadal jest tajemnicą. Nawet tajemnicą jest dla tych, którzy się kochają. Oni nie wiedzą do końca, nie znają tej tajemnicy. Dlaczego coś między nimi zaistniało? Zaistniało to, co zaistniało. To jest ta. Dlatego też autor Księgi Przysłów pisze tak, wyznaje. Trzy rzeczy są dla mnie dziwne, a raczej czterech nie pojmuję. Drogi orła na niebie, drogi węża na skale, drogi statku na szerokim morzu i drogi mężczyzny do kobiety. Nad tym tajemniczym zjawiskiem zastanawiał się niewątpliwie także autor tego zapisu, na którym pochylamy się. W tym wierszu 24, nawiązując do tego, co już powiedział o stworzeniu pierwszej kobiety i zachwycie mężczyzny na jej widok, stwierdza: dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. A więc jest to tekst o ustanowieniu instytucji małżeństwa, który pojawia się po raz pierwszy w Biblii. Zdanie to jest najwyraźniej odpowiedzią na pytanie, dlaczego wzajemny pociąg płci jest tak mocny, że mężczyzna rozstaje się ze swymi rodzicami i w małżeństwie tworzy z kobietą jedno ciało. Związek silniejszy niż więzy łączące człowieka z ojcem i matką. Otóż to dążenie mężczyzny do zjednoczenia się z kobietą, niektórzy bibliści tłumaczą w ten sposób, że przez stworzenie kobiety mężczyzna utracił część swojej istoty, to żebro. Dlatego z natury dąży do połączenia się z kobietą, by w ten sposób uzupełnić ten swój brak. No, ale taka interpretacja, to też często stosuje się w homiliach, w kaznodziejstwie, ale to nie jest tak. To tak do końca nie jest tak. Gdyż ta interpretacja byłaby sprzeczna z tym, o czym była mowa w wierszu wcześniejszym, w wierszu 18, że mężczyzna odczuwał już brak kobiety, zanim ją Bóg stworzył, zanim zabrał mu żebro i z tego żebra zbudował kobietę. A więc wcześniej już odczuwał brak niż po stworzeniu kobiety. Wcześniej. Właśnie ze względu na ten brak została kobieta stworzona. Więc ta interpretacja, na którą wskazałem, ona nie ma uzasadnienia, traci uzasadnienie, gdy uwzględni się tekst biblijny. Ale zasadniczo przesłanką, na której autor opiera stwierdzenie, że mężczyzna opuszcza swoich rodziców i łączy się ze swoją żoną, jest tak. Bo w niej rozpoznał istotę, która ma tę samą naturę jak on. Że ona posiada też inne przymioty, dzięki którym będzie ona mogła zapobiec jego osamotnieniu i stać się dla Niego pomocą w życiu, tą odpowiednią pomocą w życiu. Przyjrzyjmy się temu zdaniu nieco dokładniej, którym jest mowa o małżeństwie. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Jest tu mowa o opuszczeniu przez mężczyznę rodziców i złączeniu się ze swoją żoną. Trzeba zaznaczyć, że w praktyce to nie mężczyzna opuszczał swoich rodziców, lecz kobieta. Autor biblijny był świadom tych realiów. Dlaczego więc przytoczył coś, co nie miało miejsca w rzeczywistości? Pewnie dlatego, że mężczyzna jako mąż, mieszkając ze swoją żoną u swoich rodziców, musi pamiętać, żeby się od nich oddzielić. To znaczy, żeby uznał pierwszeństwo żony w swoim życiu. Że żona ma być na pierwszym planie, rodzice zaś na dalszym. To jest celowy zabieg autora natchnionego, to wyeksponować. Warto tu trochę zwrócić uwagę na filologię i gramatykę, bo i one w Biblii zawierają jakąś lekcję dla nas. Coś uwydatniają z Bożej nauki dla nas. Mianowicie w tej frazie mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją. Słowo opuszcza, po hebrajsku jazaw, jest w imperfektum. Imperfektum wyraża jakiś stan lub czynność stale się powtarzającą. Stale się powtarzającą. Co to znaczy? Otóż to, że mężczyzna, który jest mężem, musi nieustannie opuszczać swoich rodziców, którzy są blisko. Musi stale powtarzać to opuszczanie ich. To znaczy, ma ich czcić, ma im pomagać, opiekować się nimi, ale jednocześnie ma ich stale opuszczać, by być ze swoją żoną. Innymi słowy, ma ich stale opuszczać, by stale być złączonym ze swoją żoną. Tak można by to opisowo przetłumaczyć. To imperfectum jazaw opuszcza. I kiedy mowa o złączeniu się mężczyzny ze swoją żoną, to już mamy tu czasownik, ten łączyć się, wedabak, w perfectum. Perfectum to czynność dokonana. Czynność pełna, czynność dokonana. A więc chodzi tu o złączenie się z żoną, złączenie się pełne, doskonałe, dokonane, już nie wymagające uzupełnienia. Ono jest pełne. Dosłownie należy czytać. Tak. I będzie złączony w sposób pełny, doskonały ze swoją żoną. A więc rodziców będzie opuszczał stale, chociaż będą mieszkać w jego domu. Ale będzie opuszczał stale, to znaczy, to zakłada jakąś obecność przy nich, czyli taką, by im, jak trzeba, pomóc. Ale z żoną będzie złączony w sposób doskonały, pełny. A więc o żonie ma pamiętać zawsze, a o rodzicach ma nie zapominać. Przepraszam za taki dłuższy wtręt, ale to jest potrzebne do tego, żebyśmy to dobrze rozumieli, uwzględniając sytuację społeczną, bo tak było, że żona opuszczała, to żona opuszczała, kobieta opuszczała swój dom rodzinny i mieszkała, sprowadzała się do domu swojego męża, w którym byli jego rodzice. Ten zabieg gramatyczny, taki filologiczny, gramatyka jest bardzo ważna też w przekazie przesłania biblijnego. Trzeba tu też zaznaczyć, że to słowo dabak, złączać się, wyraża ideę złączenia się męża z żoną. Oznacza dosłownie ideę klejenia, skleić się, przywrzeć, trzymać się razem, trwać wiernie. Ten czasownik używany jest w Biblii dla opisywania silnej miłości, to złączy się, złączy się. I niezłomnej wierności, przejawiającej się nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Takie ma znaczenie to słowo dabak, złączyć się, skleić się ze swoją żoną. Z rodzicami ma być rozklejony, ale z żoną ma być sklejony. Tę ideę całkowitego zjednoczenia, złączenia małżonków dodatkowo uwypukla odniesiony do nich obraz. Jedno ciało, stają się jednym ciałem. A jest to obraz zjednoczenia duchowego i fizycznego. Bo w jednym ciele jest jeden duch. To jedno ciało uwypukla zjednoczenie nie tylko fizyczne, ale i duchowe. Jedność ciała i jedność ducha. Święty Łukasz powie o pierwszym kościele w Dziejach Apostolskich. Jeden duch i jedno ciało ożywiały wszystkich wierzących. A więc rozbicie tej jedności jest czymś podobnym do zniszczenia żywego organizmu, do zadania mu śmierci. Rozdzielenie jedności małżeńskiej, jednego ciała, małżeńskiego, jest podobne do zadania śmierci. Można więc powiedzieć, że w scenie stworzenia pierwszej kobiety, przyprowadzenia jej do pierwszego mężczyzny i jego radość na jej widok, małżeństwo przedstawione jest jako instytucja przewidziana przez Stwórcę po to, by mąż i żona świadczyli sobie miłość poprzez wzajemną służbę. Święty Ambroży, to jeden z ojców Kościoła, pisze pod adresem mężczyzny. Nie jesteś panem, lecz mężem. Nie służącą otrzymałeś, ale żonę. Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość za miłość, miłością za miłość. Reasumując, w omawianym tekście biblijnym jest nauka o małżeństwie monogamicznym, czyli jeden mężczyzna, jedna kobieta, mono, czyli jeden, game, osoba monogamiczna, jeden mężczyzna i nierozerwalny, gdy związek między mężem a żoną został je tu określony jako jedno ciało, jeden organizm. Dlatego poligamia i rozwody, czyli wielożeństwo, ale także i poliandria, wielomęstwo, też takie zjawisko, o których jest mowa w Starym Testamencie, jest mowa o tym, no bo taka była sytuacja ludzi. W kontekście tej nauki są niedopuszczalne poligamia i rozwody. Są czymś ewidentnie złym. W dalszej części Księgi Rodzaju, w 4 rozdziale, jest mowa o Lameku, potomku Kaina, który zabił. Napiętnowana zostaje nie tylko jego niepohamowana mściwość. On był nawet ogłasza, że jest gotów zabić dziecko, które zrobi mu siniec. Taką mściwość. Ale także jego poligamia. On był pierwszym poligamistą. Wziął sobie dwie żony. Dwie kobiety za żony. Na temat poligamii. Jeden z ojców pustyni, ojcowie pustyni, to jest bardzo ciekawe, to są lektury, lektura ich notatek, ich spostrzeżeń. Lakonicznych, ale bardzo mądrych. Ojcowie pustyni to są prekursorzy życia monastycznego, życia zakonnego. Jest taka anegdotka, taka historyjka. Do jednego z ojców pustyni przyszedł jakiś wódz plemienia nomadów, plemienia wędrownego i powiedział, ojcze, ja też chciałbym zostać chrześcijaninem. A ten ojciec odpowiada, napełniasz szczęściem moje serce, ale masz dwie żony i trzeba, aby z jednej zrezygnował. I ten wódz odpowiedział, chętnie zrezygnuję, ale pod warunkiem, że ojciec poda mi cytat z Pisma Świętego, który zakazuje mieć dwóch żon. I ten ojciec mówi, jest takie zdanie, które brzmi, Nikt nie może dwom panom służyć.